Czas na Boże Słowo teraz. Macie Boże Słowo ze sobą. Niektórzy mają, to ty, którzy mają, proszę, abyście wzięli swoje Biblię, otworzyli je. Na pierwszym liście Jana, strona 1326, pierwszy list Jana, rozdział 3. Przeczytamy kilka wersetów od 19 do 24. Pozwolę wam dzisiaj spokojnie znaleźć ten fragment, bo może warto, żebyśmy też tak naszym wzrokiem przyglądali się tekstowi, słuchali i pozwolili, by to słowo też przemawiało do nas w trakcie czytania. Więc czytam trzeci rozdział pierwszego listu Jana od wersetu 19. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Pozwólcie, że ten werset 19 jeszcze przeczytam w innym tłumaczeniu. To jest tłumaczenie warszawsko-praskie. Pozwólcie, że go przeczytam. Ten werset 19 brzmi w ten sposób. Wtedy będziemy pewni, że trwamy w prawdzie, a nasze serce będzie w Jego obliczu spokojne. Może powiem tak. Chyba mamy tę świadomość, że jesteśmy tutaj zgromadzeni przed obliczem naszego Boga, przed obliczem naszego Pana. Boże Słowo nas zapewnia, że Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Jeżeli jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu, to Jezus jest obecny w swoim Kościele. Mamy chyba głęboką tę świadomość, że Duch Boży przebywa między nami i Duch Boży jest tutaj. Duch Boży tutaj porusza się, dotyka tych serc, które są otwarte, gotowe przyjmować głos Ducha Świętego, przyjmować Jego działanie między nami. I tu jest powiedziane tak, że wtedy będziemy pewni, że trwamy w prawdzie, a nasze serce będzie w Jego obliczu spokojne. Spokojne serce w Jego obliczu. Dzisiaj mieliśmy kilka takich chwil na nabożeństwie, że mogliśmy w tej ciszy przebywać. Mam takie pytanie, co w takich chwilach czujesz w swoim sercu? Kiedy przychodzi ta cisza przed obliczem Boga, ta cisza przed Jego obliczem, kiedy zgiełk tego świata nie uderza na wszystkie nasze zmysły, tylko jest taka chwila naprawdę uspokojenia i spróbujemy usłyszeć swoje serca. Czy czujesz w swoim sercu się tak jak dziecko, niemowlę, które jest wtulone w swoją mamę, przytulone bardzo tak ściśle, głęboko, nie wiem jak to określić, do swojej mamy i śpi spokojnym snem, bo czuje się bezpieczne, bo czuje się całkowicie chronione, bo tu czuje się otoczone miłością. Czy raczej wtedy, kiedy stajesz przed obliczem Boga i przychodzi właśnie taka głębsza cisza, coś innego odczuwasz w swoim sercu, czujesz się jak to wzburzone morze. Czujesz, że coś cały czas tam faluje. Może jakieś troski, zmartwienia, inne rzeczy nas obciążają i nie doświadczamy tego, o czym powiedział Jezus. A Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:27, powiedział tak: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, więc jest taki pokój, który świat daje. Nie ten, który świat daje. Musimy to rozpoznawać. To nie jest ten pokój, który ma nam do zaoferowania ten świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I wyobraźmy sobie Jezusa, który staje przed Piłatem. Jezusa, który jest na procesie sądowym. Jezusa, który jest oskarżany niewinnie. Jezusa, który jest biczowany i prowadzony na krzyż. Jezusa, który jest przybijany do krzyża. I Jezusa, który ma pokój, który przewyższa wszelki rozum w tym czasie. I Jezus powiedział, ten pokój daję wam, niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Czy zdarzyło ci się w życiu, zapytam wprost, doświadczyć tego? To nie jest takie naturalne, że wszystko w moim życiu jest w porządku, nie mam żadnych większych zmartwień i trosk, więc jestem w miarę wyciszony. To jest zupełnie nie to, że człowiek jest wyciszony. Tu chodzi o coś o wiele głębszego. O pokój, który jest przekraczający ludzką wyobraźnię i ludzkie zrozumienie. To jest pokój, który jest niezależny od tego, co dzieje się wokół nas. Jakie burze doświadczenia. Te burze napierają na nasze życie. Ale gdzieś tam głęboko w naszym sercu, w naszym duchu jest to, co dał nam Jezus. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. Niech się nie trwoży wasze serce. To jest dar od samego Pana i Zbawiciela i tego się nie da podrobić i nikt tego nie może nikomu dać. To jest tylko coś, co daje Jezus. To przychodzi od Niego. I o tym tu jest mowa. W Jego obecności, przed Jego obliczem uspokoimy nasze serca. I to jest wielka sprawa. Kiedy zaczynamy tego doświadczać, to zupełnie inaczej patrzymy na okoliczności życiowe, na to, co się dzieje wokół nas. Zupełnie inaczej to wpływa na nasze postępowanie, na nasze zachowanie, bo doświadczamy niezwykłego, cudownego daru od samego Zbawiciela, daru, który przekracza ludzkie zrozumienie, ludzkie wyobrażenie. A to jest wspaniałe, czyż nie? Potwierdźcie, to jest piękne, to jest cudowne. A co, kiedy tego pokoju nie ma? Bo to jest powiedziane, że uspokoimy przed Nim swoje serca. Dalej w wersecie 20 jest powiedziane, że serce nas może oskarżać. Serce i sumienie występują zamiennie w Nowym Testamencie, więc ja będę to raz tak mówił, raz tak. Chodzi o tą część wewnętrzną, naszą istotę, głębię naszą. Jeżeli oskarża nas serce, i tutaj to greckie słowo kataginoska oznacza obwiniać, zarzucać coś. Kiedy narodziliśmy się na nowo, Boże Słowo mówi, że Bóg zabrał z nas serca kamienne i dał nam serce mięsiste. Jak myślicie, może tak na szybko, to jest błogosławieństwo, tak? Ale to słowo, to jest błogosławieństwo, to mięsiste serce. Ale to mięsiste serce ma swoje reguły. Kamienne serce też ma swoje reguły. Kamienne serce nie reaguje tak, jak reaguje serce mięsiste. Z jednej strony jest to błogosławieństwo. Jesteśmy otwarci w sposób szczególny na Boga. A z drugiej strony okazuje się, że to mięsiste serce może nas obwiniać. Może nam coś pokazywać, może nam mówić, że coś jest nie w porządku w naszym życiu. Wtedy nie jesteśmy uspokojeni przed Panem, możemy być pozornie uspokojeni. Możemy być zewnętrznie uspokojeni. Ale doświadczanie tego, o czym powiedziałem wcześniej, odchodzi od nas. Nie doświadczamy tej głębi pokoju Bożego. To oskarżenie serca, czy tutaj jest mowa o obwinieniu, jest różne, inne od oskarżyciela, dlatego że w objawieniu Jana 12:10 jest powiedziane, że diabeł jest oskarżycielem braci, których oskarża ich dniem i nocą przed obliczem Bożym. Tam jest inne słowo zupełnie użyte. Katagoros, oskarżyciel, prokurator, ktoś, kto stoi na procesie sądowym i oskarża w tym przypadku wierzącego człowieka. I ten proces, można powiedzieć, cały czas trwa. Diabeł stoi przed obliczem Bożym i z powodu każdej drobnej sprawy wytyka nam to przed obliczem Boga i mówi, domaga się skazania nas, żebyśmy zostali skazani. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś być na procesie sądowym. To nie jest przyjemna sprawa, kiedy staje prokurator i zaczyna akt oskarżenia wytaczać. Winny, pokazuje, próbuje przedstawić winę. śmierci, ale później jest coś drugiego, bo później staje adwokat. Później wstaje adwokat, podrywa się adwokat. Wiecie, i tam w niebie toczy się proces, gdzie diabeł obwinia, oskarża chrześcijan, dzieci Boże o każde uchybienie, najdrobniejszą sprawę, jaką zrobili. Ale za chwilę pojawia się parakletos, obrońca. Jezus Chrystus jest powiedziane, że On nieustannie wstawia się za nami. Nieustannie wstawia, pojawia się parakletos i On broni nas i mówi: zapłaciłem. Moja krew przelana. Popatrz, On upadł, ale się podniósł. Nie można Go potępić, nie można Go skazać. Ja jestem Jego obrońcą. Tak robi Jezus, jeżeli chodzi o dzieci Boże. Ja tylko powiedziałem wam, bo to jest inny proces, który się toczy w niebie. Czasami rykoszetem do nas dochodzą te oskarżenia w postaci myśli z zewnątrz. Bo to się dzieje w niebie przed obliczem Boga i te myśli, diabelskie oskarżenia wracają do nas. Musimy to rozpoznać, to jest z zewnątrz, ale to jest mowa o czymś innym w liście Jana. O sercu, o czymś, co jest gdzieś głęboko. Nie, tam diabeł nie, tam nie ma diabła. On nas tam nie oskarża. Tam jest nowy człowiek, nowe stworzenie. Tam jest Duch Święty. Tam jest Chrystus w nas. Więc to trzeba umieć rozpoznać. I jest powiedziane, że czasami się zdarza i może zdarzać, że to serce nas obwinia. Jak zadałem wcześniej pytanie, czy to dobrze, że serce nas obwinia, czy to źle? Może byśmy woleli, żeby nas nie obwiniało? Jak pamiętam, zaraz po moim nawróceniu, do dzisiaj jakoś mi ten obraz utknął, więc go często przytaczam, gdy do kaplicy Betlejem, nie pamiętam, czy jechałem, czy wracałem i przez Lubicz przeleciałem na czerwonym świetle. I stałem na przystanku i się tak czułem, jakbym, nie wiem, czy miałem paść na kolana tam i prosić Boga o wybaczenie. To było zaraz po nawróceniu moim. Musiałem Boga przeprosić. Panie Boże, więcej nie, będę czekał na zielone. Mogę powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle, że serce nas, wiecie, obwinia, że nam coś sygnalizuje. Pozwólcie, że zrobię takie porównania do bólu w ciele. To jest dobrze, że odczuwamy ból, czy źle, że odczuwamy ból. No nie, jak mnie boli ząb, to źle. Jak mnie boli ucho, to źle, że odczuwam ból. Mówię, Boże, zabierz ten ból ode mnie. To dobrze, że odczuwam ból, czy to źle, że odczuwam ból? To dlaczego chcemy, żeby on został zabrany? Wiecie, co by było, gdybyśmy nie odczuwali bólu? Gdybyśmy nie odczuwali bólu, co by było? Gdybyś na przykład miał zapalenie wyrostka robaczkowego, można powiedzieć takiego prawie zbędnego części w ciele, chociaż nie do końca zbędne, jak najnowsze badania mówią, że też za coś podobno odpowiada, musiałbym lekarz wam powiedzieć. Wiecie, gdybyśmy mieli zapalenie wyrostka robaczkowego i nie odczuwali przy tym żadnego bólu, to wiecie, że moglibyśmy odejść z tego świata? Moglibyśmy zejść z tego świata, żeby nie było żadnych objawów w naszym organizmie, że coś złego się dzieje. Więc ból z jednej strony jest bardzo nieprzyjemny. Jest bardzo nieprzyjemny i nikomu z nas ani sobie nie życzę jakiegokolwiek bólu. Czasami mamy taki próg podświadomości, kiedy żeśmy doświadczyli bólu i on nam się co chwileczkę przypomina. Ten ból w tym momencie, gdzieś tam zakodowany wręcz w nas może być. Ale ten ból jest dla nas, drodzy, sygnałem, że coś złego dzieje się w naszym ciele i powinniśmy podjąć jakąś interwencję wobec naszego ciała, bo coś niedobrego się dzieje, odczuwamy ból, coś jest nie tak. I przeważnie tak reagujemy. Jak czujemy ból w naszym ciele, to wiemy, że coś jest nie tak i trzeba podjąć jakąś interwencję, trzeba zadziałać w jakiś sposób. I podobnie jest tym głosem sumienia, głosem naszego serca. To nie jest po to, żeby nas pognębić, tylko po to, że serce daje nam pewien sygnał. Obwiniając nas, daje nam pewien sygnał, że powinniśmy podjąć pewne działanie. Powinniśmy coś z tym zrobić. I powinniśmy zrobić to, o czym mówi Lizjana w pierwszym rozdziale. W 9 wersecie mówi: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dalej drugi rozdział. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Gdy zaczynam odczuwać dyskomfort w moim sercu, gdy moje serce pojawia się tam jakaś forma obwinienia mnie od wewnątrz, przez wrażliwość, która jest we mnie, to jest to powód, to jest to sygnał, że powinienem upaść przed Bogiem na kolana. Prosić Go o oczyszczenie, o przebaczenie. Modlić się, aby On przebaczył mi to, co świadomie lub może nieświadomie zawiniłem. I prosić Go, aby znów oczyścił mnie do swoją krwią i przywrócił mi pokój, który przewyższa wszelki rozum. Aby mógł przed Bogiem moje serce uciszyć i poznać, że prawdziwie chodzę w prawdzie i że żyję w prawdzie. Że nie chodzę złą drogą, obcą drogą, tylko że żyję, idę na tą dobrą drogą. Poprosić Boga o Jego oczyszczenie, przebaczenie. Bo w ogóle kwestia sumienia w Biblii to jest coś bardzo ważnego i bardzo istotnego. Dlatego, że na przykład list do Tymoteusza 1,19 mówi nam o pewnych ludziach, którzy odrzucili dobre sumienie. Nie podobało im się to, że to serce tak reaguje. Że to serce ciągle im coś przypomina. Że to serce ciągle gdzieś sygnalizuje, że coś jest nie tak. Specjalnie, że ludzie odrzucili dobre sumienie i stali się rozbitkami wierze. Odrzucili dobre sumienie, stali się rozbitkami wierze. Po prostu powiedzieli tak, ja już nie za bardzo czuję się taki dyskomfort, czuję, gdy coś tam w moim sercu mi sygnalizuje, że jest nie tak. To jest taki dyskomfort dla mnie. Ja wolę to w jakiś sposób stłamsić, zdusić. Wolę się odwrażliwić, uodpornić na głos wewnątrz, mojego w głębokości, gdzieś tam w moim duchu ukryty. A na przykład 1 Piotra 3,21 mówi nam, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Czyli Bóg wie, że my tego dobrego sumienia potrzebujemy, tego wrażliwego serca potrzebujemy, aby było mięsiste i w różnych sytuacjach życiowych nas informowało. I teraz mogę tylko dojść do przypowieści Salomona 4,23, gdzie jest powiedziane: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli znieczulisz, jeśli sprawisz, że będzie stawać się kamienne, coraz twardsze, coraz rzadziej będzie interweniować, coraz rzadziej będzie sygnalizować, organizmie będzie się rozwijał stan zapalny, ale nie będziesz miał sygnału, że tak się dzieje. Ten ból zostaje wyłączony, już nie wiemy. Idziemy w bok, idziemy tam, a nam się wydaje, że wszystko jest dobrze. Jest to stan, o którym mówi Pismo Święte, nas przed tym stanem przestrzega. I teraz chcę dojść do wersetów 19 do 21, 22, bo to jest jak gdyby ta główna część, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Jest tu pokazane coś bardzo ważnego też i w naszym życiu, w życiu Kościoła, zboru w Nowej Hucie. Mianowicie jest pokazany związek pomiędzy modlitwą. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, tej winy nam nie pokazuje, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Nie wiem, czy tak bardzo jasno widzicie ten związek pomiędzy modlitwą, wysłuchaną modlitwą, a tym, co jest w naszym sercu. Jeśli nas serce nie oskarża, jeżeli mamy ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, potwierdzający nam, że żyjemy w Bogu, że żyjemy w prawdzie, jest powiedziane, że możemy śmiało stanąć przed obliczem Boga. I powiem, że to jest bardzo taka wielka, zacna, bardzo adekwatna obietnica. Otrzymamy od Niego to, o co prosić będziemy. Otrzymamy. Ale, jest powiedziane, ale serce nasze musi być w Bogu całkowicie uciszone, pełen pokój. Musimy wiedzieć, że jesteśmy z Nim, na Jego drodze. Musimy wiedzieć, że po prostu żyjemy w bliskiej obecności naszego Boga i naszego Pana. Wtedy możemy prosić o cokolwiek, jest obietnica, że to otrzymamy. I może powiem tak. Sami wiemy, jak wiele doświadczeń przeżywają bracia i siostry. Sami widzimy, ile różnego rodzaju prób, problemów spada na nasze życie, na Kościół. Widzimy. Jest tego wiele. I tak naprawdę trwamy w modlitwie, trwamy w poszukiwaniach, trwamy w szukaniu Bożej odpowiedzi. I tak bardzo chcę powiedzieć, że potrzebujemy, aby obietnica tego słowa realizowała się i wypełniała, że otrzymamy to, o cokolwiek prosić będziemy, bo to nie są fanaberie jakieś, które prosimy, tylko prosimy o Boże rozwiązania w sytuacjach doświadczeń i problemów naszych braci, naszych sióstr. O to prosimy, o to wołamy. I Boże Słowo nam pokazuje, że jest obietnica, która daje nam możliwość, w której Bóg chce odpowiedzieć, chce rozwiązać nasze problemy. Jeszcze jeden taki przykład z funkcjonowania naszego ciała, naszego organizmu. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, że mamy w tak zwanym organizmie układ immunologiczny. Mam nadzieję, że czegoś nie pokręcę. Wybaczcie mi, ja coś pokręcę. Układ odpornościowy. Kinijcie głową, że to tak. Coś, po co ten układ odpornościowy jest w naszym organizmie? Czy ten układ odpornościowy jest w naszym organizmie po to, że kiedy pojawi się jakaś ognisko chorobowe, gdziekolwiek stan zapalny w naszym organizmie się pojawia, to ten układ aktywizuje się, czy mobilizuje się do tego, aby to ognisko chorobowe co zrobić? Zwalczyć. To jest normalna reakcja naszego organizmu. Gdzieś pojawia się w ciele jakiś stan zapalny, stan chorobowy i układ immunologiczny odporny, on działa w dwie strony. Z jednej strony odparnia, a z drugiej strony też działa na ognisko chorobowe, próbując go w jakiś sposób zwalczyć. Stan gorączka na przykład. Mówimy, że to jest zły stan, ale to też jest stan informujący nas, że organizm podjął pewną walkę z pojawiającym się źródłem gdzieś zapalnym. Więc normalnie nasz organizm jest tak zbudowany, że gdzie pojawiają się w nas gdzieś ogniska zapalne, aktywizuje się ten układ do walki, do zwalczenia tego stanu zapalnego. I ja chcę to przenieść, drodzy, na życie Kościoła, na funkcjonowanie naszego ciała, czyli ciała Chrystusa. Gdziekolwiek tak powinno przynajmniej być w zdrowym organizmie, że tam, gdzie pojawiają się ogniska problemu, tam, gdzie pojawiają się ogniska jakiegoś doświadczenia, trudności, to organizm, jakim jest ciało Chrystusa, powinien się w tą stronę uaktywnić. Organizm powinien się zmobilizować. Można powiedzieć, jest mobilizacja, bo jest gdzieś w ciele jakaś choroba, jakiś problem, jakieś doświadczenie, jakaś trudność, jakiś kłopot. To nie jest powód, żeby ciało robiło krok wstecz i odwracało się od problemu, tylko zupełnie coś innego. Jest to sygnał do głębokiej mobilizacji. Ja tak rozumiem działanie Kościoła. Dla mnie to jest Kościół. To jest Kościół, który jest odpowiednikiem ciała naszego, że w takiej sytuacji następuje aktywizacja, mobilizacja. Muszę powiedzieć, że to jest no coś, do czego Bóg nas powołuje, uświadamia, wzywa. I w tych sytuacjach, kiedy widzę właśnie takie stany prób, doświadczeń, kłopotów, widzę, że staramy się mobilizować. Może powiem tak, może to nie jest jeszcze powszechna mobilizacja. Powszechna mobilizacja następuje wtedy, kiedy jest stan wojny. Nie? Jak jest stan wojny, to ogłaszana jest powszechna mobilizacja i wtedy wszystkich mężczyzn wciela się do armii. To jest tak zwana powszechna mobilizacja. Ale widzę, że zaczynamy coś takiego robić, że mobilizujemy się, ciało Chrystusa się uaktywnia w stronę problemu. Do zwalczenia, do pomocy, do uaktywnienia się. Potrzebujemy rozumieć, jak działa ciało. Potrzebujemy rozumieć, jak działa Kościół. Potrzebujemy, czym jest w swej istocie. I potrzebujemy, abyśmy zostali uaktywnieni, duchowo uaktywnieni tam, gdzie są ogniska problemu i ogniska doświadczenia. Na czym polega przede wszystkim to uaktywnienie, że zaczynamy się skupiać szczerze na modlitwie? Naprawdę, nie tak jak to się dzieje w takiej sytuacji, nazwijmy to normalnej, ale zaczynamy w sposób szczególny skupiać się na modlitwie. Ja dziękuję Bogu, że jest coraz więcej osób, o których wiem, że tam, gdzie przychodzą, pojawiają się problemy, tam, gdzie pojawiają się doświadczenia, tam też są ludzie, którzy zaczynają się aktywizować w tym duchowym sensie, takie słowo może nieładne, ale są pobudzeni do tego, aby skupić się intensywnie na modlitwie o te osoby, o te sprawy. To jest właśnie reakcja naszego organizmu. Ale o co chodzi? Nazwijmy to, ta mobilizacja jest czymś właściwym. Rozumiemy to, to uaktywnienie się ciała jest właściwe w celu modlitwy wstawienniczej o te sprawy, o te osoby. Ale chodzi jeszcze o coś więcej. To jest, ja bym nazwał, taki pierwszy krok. Chodzi o to, abyśmy doszli do wypełnienia obietnicy, której tu jest mowa, że otrzymamy to, o co prosić będziemy. Rozumiemy? Nie chodzi tylko o samą aktywizację do modlitwy, ale chodzi o to, abyśmy otrzymali to, o co prosimy, abyśmy otrzymali to, do czego żeśmy się zmobilizowali, do tego, do tej walki, do tej boju, do tego boju jest potrzebne wypełnienie tego słowa. I modlitwa ma wielką wartość, ale ma jeszcze większą wartość, gdy jest to modlitwa skuteczna. Ma jeszcze większą wartość, spełnia te Boże kryteria, Boże normy, bo modlitwa jest nie tylko po to, żebyśmy się modlili, ale modlitwa jest po to, żebyśmy przez nią coś otrzymali, do czegoś doszli. Szczególnie, gdy to jest modlitwa w jakichś sprawach, gdy to jest modlitwa wstawiennicza. Ona ma nas prowadzić do rozwiązania. W tym kierunku ma podążać, jak gdyby rozwiązanie, tym ma zmierzać modlitwa. I teraz, kiedy czytamy ten fragment Pisma Świętego, gdy jesteśmy w wersecie 22 i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, i teraz przeczytajmy drugą część, bo ona teraz ma znaczenie, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Co oznacza to słowo? Otrzymamy to, o co prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. Co widzicie tutaj? To jest pewne uwarunkowanie. Otrzymamy od Niego to, o co prosić będziemy, ponieważ, gdyż przestrzegamy przykazań Jego i czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. I tu dochodzimy do sedna, w jaki sposób Boże obietnice mogą się wypełniać w życiu Kościoła i w życiu nas indywidualnych. Te obietnice są wypowiadane bardzo często w jakimś kontekście szerszej wypowiedzi. One są uwarunkowane, są też inne słowa wypowiedziane przez Jezusa czy przez apostołów, które pokazują nam całą obietnicę w kontekście. I tutaj pojawiają się właśnie te dwie rzeczy, na które chcę wam zwrócić uwagę. Przestrzegamy Jego przykazań. To jest pierwsze. Przestrzegamy Jego przykazań. Ktoś może zapytać, których przykazań? Przestrzegamy Jego przykazań. Chodzi tutaj o przykazania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Jego przykazania. Można powiedzieć wszystkich przykazań, amen, ale przejdźmy jeszcze do wersetu 23. A to jest przykazanie Jego. Tu mamy już sprecyzowane, żebyśmy nie myśleli, że jest to takie nieokreślone przykazań, więc nie wiemy, o co chodzi. A 23 werset mówi, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Popatrzmy, tu już jest to dookreślone. Przestrzegamy Jego przykazań, więc powiedziane, abyśmy wierzyli w imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I sprawdziłem sobie ten, a więc po pierwsze, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego. Sprawdziłem sobie ten tekst też i tu jest powiedziane w języku greckim, on tak już mi przeczytam go. Abyśmy uwierzyli imieniu Jezusa. Więc bardzo subtelnie. Abyśmy wierzyli w imię. Jestem przekonany, że na tej sali większość ludzi wierzy w imię. Wierzymy w Jezusa. A tu jest powiedziane, abyśmy uwierzyli imieniu. Czyli uwierzyli o sobie. Abyśmy Jemu wierzyli, nie tylko w Niego wierzyli, ale wierzyli Jemu, w to, co On powiedział. Obietnicę, którą nam zostawił, słowo, które nam zostawił, abyśmy wierzyli Jemu. Ostatnio jednej z osób bliskiej mi opowiedziałam o kilku zdarzeniach w naszym zborze, o kilku sytuacjach, przypadkach, które przeżywamy. Ta osoba tak wysłuchała mnie i powiedziała tak: musimy być jak pierwszy Kościół. Nie ma innego wyjścia. Musimy być jak pierwszy Kościół. Wiecie, jak mi się to spodobało. Jak to głęboko zapadło w moje serce. Kiedy poszukujemy przeróżnych odpowiedzi, kiedy poszukujemy przeróżnych sposobów rozwiązania zaistniałych spraw, odpowiedź jest taka: musimy być jak pierwszy Kościół. Nie mamy innego wyjścia. Bracia i siostry, nie mamy innego wyjścia. Musimy być jak pierwszy Kościół. Musimy dążyć w tym kierunku, by Boże obietnice mogły się w życiu tego Kościoła wypełnić, realizować. Ktoś ostatnio na spotkaniu modlitewnym opowiadał przykład brata Barkociego. Wiecie, przez jakiś czas brat Barkoci był bardzo chory. Miał mieć bardzo poważną operację. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że brat Barkoci został uzdrowiony. Cieszyliśmy się, Barkoci. Kto się o niego modlił? Modlił się o niego, wiele osób się o niego modliło. Kiedy został uzdrowiony? Fredziu, kiedy został uzdrowiony? Nie. Jak się syn jego o niego pomodlił? 9-letni syn. Wiele ludzi się o niego modliło. Został uzdrowiony, gdy się pomodlił o niego 9-letni syn. Musimy być jak pierwszy Kościół. Musimy mieć wiarę jak dziecko. Zaufać imieniu Jezusa Chrystusa. To są, drodzy, te rzeczy, które są tak proste, oczywiste, tak istotne i tak ważne. Często te całe naleciałości gdzieś, które przypruszają w nas, to co jest takie proste, takie bezpośrednie, wypływające z Bożego Słowa, co po prostu ma wielką moc. A więc modlić się, uwierzyć imieniu naszego Pana, Zbawiciela. Dalej, abyśmy miłowali się wzajemnie. Abyśmy się miłowali wzajemnie. Kiedy pojawiają się takie stany zapalne, nazwijmy, w ciele Chrystusa, te ogniska doświadczeń i prób, to jest sygnał, abyśmy się wzajemnie miłowali. Kiedy świat staje się coraz bardziej egoistyczny, samolubny, to ciało Chrystusa powinno się stawać coraz bardziej nakierowane na wzajemną miłość. Abyśmy się wzajemnie miłowali. I tu nie chodzi tylko o deklarację, deklaratywną miłość przez słowa, które używamy. Ale chcę wam powiedzieć tak, że jeśli słyszę, nie wiem, nie, o to nie proszę, ale jakoś to dociera do mnie, słyszę, że są osoby, które w czyjejś sprawie poszczą po kilka dni, to ja sobie mówię, to jest agapa. To jest miłość Boża. Jeśli ktoś w cudzej sprawie oddaje swoje ciało na ofiarę Panu, to jest już coś z tego. To już zaczyna gdzieś ta miłość Boża powolutku dotykać naszych serc, powoli nas zaczyna wypełniać. I nie jest to akcja zborowa, ale indywidualne poruszenie poszczególnych osób. Ta miłość zaczyna się przeradzać w konkretne rzeczy, w konkretny czyn. A myślę, że jeszcze lepiej będzie wtedy, kiedy naprawdę będziemy modlić się i pościć jedni o drugich, ale nikt o tym wiedział nie będzie. Nikt o tym wiedział nie będzie. Będzie to całkowicie wrobione, tak jak Pan powiedział, w wolności naszego serca i w ukryciu. I Pan, który widzi w ukryciu, co zrobi? Odda, odpłaci. To jest ten wzrost jeszcze wyższy miłości Bożej. Kiedy jesteśmy gotowi na pewien akt oddania, poświęcenia dla kogoś w cudzej sprawie. A więc przykazanie mówi, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie. Wracając do 22 wersetu, gdyż przykazań Jego przestrzegamy, i drugi człon mówi, i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Wiecie, i tak przez wiele lat rozumiałem to słowo w ten sposób, że to jest połączone ze sobą. Gdyż przykazań Jego przestrzegamy, to znaczy, że czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. Że jak przestrzegamy przykazań, to jednocześnie czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. I gdzieś, myślę, że ta myśl gdzieś jest tutaj zawarta, ale ostatnio tą myśl zacząłem rozumieć troszeczkę szerzej. Po pierwsze, przestrzegamy Jego przykazań, to jest ten standard obowiązujący, nazwijmy to, nas wszystkich. To nie jest kwestia opcji i wyboru, że ja mogę lub nie mogę, będę lub nie będę, że ja sobie wybiorę, że będę przykazania Jezusa realizował w moim życiu lub nie będę, bo coś mi nie odpowiada. Ale chcę wam powiedzieć, że ten standard przestrzegania przykazań to jest wysoki standard. To nie jest, kiedy zapoznamy się z Słowem Bożym, z tym, co Jezus powiedział, to jest wysoki standard. Naprawdę standard, do którego dziś możemy sięgać, do którego możemy dziś zmierzać. Bardzo wysoki, przestrzegamy Jego przykazań. Nasze serce jest przed Bogiem wtedy uciszone, uspokojone. Mamy ten Boży pokój. Przestrzegamy Jego przykazań. Obietnice Boże mają rację istnienia w naszym życiu, mogą się wypełniać w naszym życiu. A to jest powiedziane i czynimy to, co miłe przed obliczem Jego. Czy to samo, czy jeszcze coś dalej? Czy jeszcze może o troszeczkę więcej? Oprócz tego, że przestrzegam przykazań, to jeszcze poszedłem krok dalej i czynię to, co jest miłe przed Jego obliczem. Drodzy, czy da się wszystko ująć w przykazania? Czy da się wszystko zapisać w formie przykazań, w formie określić, w formie, nie wiem, prostego zapisu? Ja myślę, że nie da się wszystkiego ująć w formę przykazań. Ale przychodzi coś więcej, że chcemy czynić to, co jest miłe przed obliczem Jego i pozwólcie, że ujmę to tak. Ten standard Bożych przykazań to jest taka bardzo wysoka norma dla chrześcijan. A czynienie tego, co jest miłe, to pójście jeszcze troszeczkę dalej i to jest odkrycie Bożego serca. To jest odkrywanie to, co jest Bogu miłe. To jest odkrywanie to, co jest, w czym Bóg ma naprawdę głębokie, głębokie upodobanie. To jest pójście w stronę, gdzie nasze serce łączy się z Bogiem w szczególnej relacji bliskości, intymności. Powiedziałbym, że to jest wypełnienie się księgi pieśni nad pieśniami w naszym życiu. Czynimy to, co jest miłe i Bóg ma w nas upodobanie, a my mamy jedynie upodobanie w Bogu. Już nie strzelamy oczami na boki, tylko On jest naszym oblubieńcem jedynym i nie ma żadnej innej konkurencji, nic nie wchodzi w grę w ogóle. Jest tylko Jezus, na Nim jest skupiona nasza uwaga, nasze myśli, nasza miłość jest dla Niego, a Jego uwaga, Jego myśli są skupione na nas. I wiecie, czasami jest taki rodzaj relacji między człowiek a człowiek, że człowiek rozumie drugiego bez słów mówimy. Dokładnie wiemy, o co chodzi. Już tak weszliśmy w taką bliską więź, że wyczuwamy, o co chodzi drugiej osoby, co przeżywa druga osoba. I myślę, że w tej najbliższej relacji z Jezusem to jest właśnie odkrywanie Jego serca. Tak, abyśmy poznali to, co jest miłe przed Jego obliczem, poznawali, co jest miłe. Abyśmy mogli to, co jest miłe przed Jego obliczem, wykonywać, czynić. W liście do Efezjan 5:10 jest takie słowo użyte. Pozwólcie, że go wam zacytuję. Efezjan 5:10. Chyba, że ktoś chciałby przeczytać Efezjan 5:10. Co tam jest zapisane? Wiecie. Coś ma. Bożenka, znalazłaś. Dochodźcie tego, co... Przykazania są nam dane. Przykazania są nam odkryte. Przykazania możemy czytać. Przekazania możemy się z nimi zapoznać. A tu jest powiedziane jeszcze, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I ja chcę powiedzieć, że te dwie rzeczy się łączą. Ja nie mówię, że to są rozdzielne. I to jest wszystko w tym samym kierunku. Przykazania i dochodzenie tego, co jest miłe Panu, to jest ten sam kierunek. To jest to samo. A tu jest powiedziane, że mamy dochodzić. A więc tego się nie wie od razu. To nie jest coś, co nam jest dane tak bezpośrednio, że od razu to wiemy. To jest coś, do czego dochodzimy, gdy podążamy za głosem Boga, gdy podążamy za głosem Ducha Świętego. Zaczynamy odkrywać to, co jest miłe Bogu. Odkrywamy Boże serce. i zaczynamy w tą stronę iść i realizować to w życiu. Wtedy ta obietnica, o której mówimy, że otrzymamy wszystko, cokolwiek prosić będziemy, bo przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co jest miłe. Czy Bóg nie wysłucha takiego dziecka swojego? Czy Bóg nie wysłucha takiego swojego sługi? Czy Bóg nie odpowie w swojej mocy na taką prośbę? Pomyślmy o tym, dochodzić tego, co jest miłe Panu. I na zakończenie zaintryguję Was, bo Wam nie powiem do końca, bo szukałem w Biblii przykładu osoby, która była miła Panu. Było wielu Bożych sług, wielu Bożych mężów. A czy był ktoś miły Panu? Znacie kogoś, kto był miły Panu? 3 razy Bóg o nim powiedział, że jesteś miły. 3 razy Bóg powiedział o nim, że jesteś miły. Zastanawiam się, czy Daniel przestrzegał tylko przykazań. Przeczytajmy dokładnie sobie historię Daniela. Ja nie czytam pewnych rzeczy, że były ujęte w formie przykazań, które Daniel robił. Ale przeczytam wam jeden fragment. 9:23. Księga Daniela 9:23. Daniel 9:23 jest powiedziane. Gdy zacząłeś, to już Bóg przez anioła mówi do Daniela, gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. Rozumiemy. To jest to, o czym mówię. Jest modlitwa, już jest odpowiedź. Wyszło słowo. A ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. Zacząłeś zanosić modlitwę, wyszło od razu co? Słowo, bo jesteś bardzo miły. I te słowa jeszcze są powtórzone w Daniela 10:11 i 10:19. Mężu miły. A więc przestrzegamy Bożych przykazań, czynimy to, co miłe przed Jego obliczem i wtedy słowo obietnicy, o której mówił Jan, staje się nam coraz bliższe. Ta obietnica coraz bardziej przychodzi i się urzeczywistnia w naszym życiu. To jest w ogóle bardzo ciekawe studium postaci Daniela. W jakim kontekście, w obliczu jakich wydarzeń Bóg powiedział do niego, jesteś bardzo miły. Co Daniel robił, że usłyszał to słowo? Przeczytajmy sobie historię Daniela, ale to wam już zostawiam na osobiste studium, może na całe wasze popołudnie, czy cały wasze tydzień, podsumowując. Co czujesz w swoim sercu? Przed obliczem Boga. Nie przed obliczem telewizora czy komputera. To możesz mieć emocje różnego typu. Co czujesz przed obliczem Boga w swoim sercu? Czy twoje serce jest uspokojone i uciszone, pełne Bożego pokoju, który przewyższa wszelki rozum? To jest znak, że prawdziwie trwasz w Bogu, trwasz w prawdzie. Dalej Boże Słowo nam mówi o tym, że mamy obietnicę, że otrzymamy to, cokolwiek będziemy prosić. Ale Boże Słowo nam mówi, ponieważ przestrzegamy Jego przykazań, czyli wierzymy w imię i wierzymy imieniu Jego Syna i miłujemy się wzajemnie oraz czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. Co mam rzec jeszcze? Może powiem tyle, że kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zapraszam was do wspólnej modlitwy.